Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy.
Bardzo serdecznie witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i także Dzień Zaduszny. Jak się przygotować do tych dni pełnych refleksji, modlitwy dla wielu bólu po utracie bliskich? Może tutaj te przygotowania zewnętrzne, to właśnie praca przy grobowcu, ale czy nieważniejsze są te przygotowania duchowe?
Miałem zawsze takie uczucie, że wędrowanie ścieżkami cmentarnymi jest kojące nie tylko z tego względu, że uczy nas dystansu do trudności, problemów, które sami dzisiaj teraz przeżywamy tutaj na świecie, ale też pozwala wejść w głęboką relację z tymi, którzy odeszli do wieczności. Z pewnością wiara w życie wieczne jest tutaj kojąca, mobilizująca nas do tego, żebyśmy dobrze, pięknie przeżyli nasze życie i także ten olbrzymi ból, bo zawsze to jest naturalny ból utraty bliskich, pokonywali w sposób taki pozytywny, czyli przenieśli nasze relacje z osobą ukochaną, która odeszła do wieczności, na poziom już bardziej modlitwy, rozmowy z tą osobą, jak gdyby za pośrednictwem Boga, który jest dla nas tym łącznikiem osobowym. To ważne doświadczenie. A jak przeżywać ten okres uroczystości Wszystkich Świętych? Myślę, że zwrócić uwagę na fakt, iż wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Z pewnością nasi patronowie, na czele z Najświętszą Marią Panną, Matką Bożą, są dla nas olbrzymim wsparciem na tej drodze świętości, aby uczynić swoje życie pięknym, wartościowym, cennym, ale także że mamy możliwość wejścia głębiej w tajemnicę Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, a więc ważne są tutaj rekolekcje, misje, modlitwa, spowiedź. Ja chcę podkreślić, że nasza diecezja ma takie trzy okresy wyjątkowe, jeżeli chodzi o sakrament pokuty. Oczywiście przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, ale też bardzo dużo osób spowiada się, przygotowując się dobrze do uroczystości Wszystkich Świętych Dnia Zadusznego, oktawy właśnie w parafiach. To są bardzo takie zaangażowane spowiedzi wiernych. Chcę oczywiście też przypomnieć, że coraz więcej osób spowiada się regularnie w ciągu roku. Myślę, że te wszystkie doświadczenia duchowe związane z przemijaniem, ze śmiercią i z życiem wiecznym pozwalają nam dobrze osadzić siebie dzisiaj tutaj w tej konkretnej rzeczywistości, w której żyjemy, zdobyć dystans w sytuacji jakiegoś osaczenia, problemów, trudności, które przeżywamy, mając świadomość, że perspektywa wieczności łagodzi te problemy i pokazuje ich głębszy sens i właściwą drogę kroczenia przez życie.
W audycji W Trosce o Kościół omawiamy statuty Piątego Synodu i czas na rozdział Kościół w służbie Słowa Bożego. To jak przepowiadać na wzór Chrystusa? Dużo statutów podejmuje właśnie ten ważny temat.
Bardzo ważna funkcja Kościoła, to jest funkcja podstawowa, bowiem przepowiadanie Słowa Bożego, sakramenty i działalność Kościoła w wymiarze miłości ewangelicznej, to są trzy filary tworzące, kształtujące wspólnotę Kościoła, każdą parafię, wpływające oczywiście też na nasze życie. A więc głównym celem przepowiadania Słowa Bożego jest doprowadzenie do głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem, a w Nim doprowadzenie do głębszej relacji z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. I tutaj jest to kwestia podstawowa. Dzięki temu my wchodzimy w tajemnicę też człowieka, bo w Bogu rozpoznajemy też sens swojego istnienia, cel swojego życia i możemy też przyjąć w Bogu prawdy objawione, prawdy wiary. Oczywiście osadzić nasze życie w odpowiednim ewangelicznym systemie wartości, moralności chrześcijańskiej. I tutaj chciałem podkreślić, że przepowiadanie Słowa Bożego, ono powinno być chrystocentryczne i na to zwraca uwagę synod, więc nawet wtedy, gdy głosimy homilie, kazania z racji uroczystości maryjnych czy świętych błogosławionych, to zawsze one powinny prowadzić do głębokiego związku z Chrystusem i z Kościołem. I Matka Boża zawsze nas ukierunkowuje ku tej miłości Chrystusa i Kościoła. Też bardzo mocno zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o przepowiadanie, aby osadzić je na Piśmie Świętym, bo w nim jest, powiedzmy, to źródło źródło nauczania Kościoła i ważną kwestią jest głoszenie obiektywnej prawdy wypływającej z Bożego objawienia, a nie chodzi o jakieś indywidualne, subiektywne interpretacje swoich poglądów. Bo czasem jest takie niebezpieczeństwo, że zamiast obiektywnej prawdy głosi się jakieś subiektywne, indywidualne interpretacje. To jest raczej protestantyzm i taki rodzaj przepowiadania często doprowadza do rozbicia wewnętrznego, do zagubienia.
Synod podkreśla także, że głoszone orędzie nie powinno być abstrakcyjne i odległe od życia słuchaczy. To jakie powinno być? Co ma uwzględniać? O czym przypominać?
Powinno zawsze rzucać światło objawienia na istotne zagadnienia dotyczące sensu istnienia człowieka, życia rodzinnego, zawodowego, społecznego. Czyli trzeba zawsze uwzględniać konkretną sytuację słuchacza, odbiorcy Słowa Bożego, tego, który jest pod amboną, który siedzi w ławce, a więc ta relacja między amboną a ławką powinna być silna, mocna. W przepowiadaniu trzeba zwrócić uwagę na zobowiązania moralne, które płyną z przepowiadania. A więc nie można być tak, że wysłuchamy Słowa Bożego w Kościele z pewnym przesłaniem moralnym, wychodzimy z Kościoła i zupełnie nie realizujemy tego przesłania moralnego w życiu codziennym. Słowo Boże głoszone, Słowo Boże objawione wskazuje nam właściwą drogę, zwłaszcza w sytuacji świata, gdzie jest potężny chaos w systemach wartości. Ludzie gubią się, jeżeli chodzi o obranie właściwego kierunku życia, też codziennych decyzji w swoim sumieniu. Bardzo mocno synod podkreśla tutaj potrzebę modlitwy, przyjmowania sakramentów, bowiem przepowiadanie prowadzi nas do głębokiej relacji z Bogiem, czyli modlitwy, i prowadzi nas do sakramentów, a więc dobre przepowiadanie Słowa Bożego, zaangażowane i odbiór tego przepowiadania przez wiernych, zawsze powinien nas doprowadzić do życia sakramentalnego, do życia modlitewnego.
Mamy także statut, który podkreśla, że Kościół, pełniąc rolę krytycznego sumienia, ma prawo, obowiązek zabierania głosu w sprawach, które dotyczą porządku społecznego, politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz, może być kontrowersyjny dla niektórych. Statut także podkreśla, że należy przy tym uważać, by podejmując te zagadnienia, nie utożsamiać się z konkretną partią polityczną.
Oczywiście niektórzy mogą nas podejrzewać, że gdzieś opieramy się na jakimś programie politycznym. Nie. Kościół głosi prawdę o człowieku objawioną przez Boga z całą konsekwencją. Niektóre partie mogą być bliżej tego nauczania, niektóre są dalej, niektóre są w sprzeczności, ale to już ich jest wybór, a nie wybór Kościoła. My podejmujemy swoje podstawowe zadanie i dlatego mamy też właśnie to prawo działania w ramach krytycznego sumienia, czyli prawo, obowiązek do zabierania głosu właśnie w sprawach dotyczących kwestii społecznych i też politycznych, jeżeli prawa, zwłaszcza człowieka, są tutaj niszczone i jeżeli jego relacja z Bogiem przez różne ideologie czy działania polityczne, prawa do wyznawania w sposób wolny religii są niszczone, prawa podstawowe ludzkie. Też ważną kwestią jest to, aby sam kaznodzieja był pierwszym słuchaczem Słowa Bożego, osobą rozmodloną, osobą, która nie tylko głosi Słowo Boże, ale także jest żywym Słowem Boga, czyli postępuje zgodnie z orędziem, które wygłasza w zgromadzeniu liturgicznym. I nawet gdy, powiedzmy, ktoś ma predylekcję, jakiś kapłan, do pewnych tematów, będzie na przykład ma predylekcję do głoszenia Boga pełnego miłości, miłosierdzia, to jednak też nie może nie sięgnąć do tematów, którymi może jest mniej zainteresowany, czyli na przykład do sprawiedliwości Boga, do kary za grzechy, bowiem jeżeli by tych tematów nie poruszał, nie byłby wierny całości, integralności objawienia, które przekazuje w ramach głoszenia Słowa Bożego. No i oczywiście tutaj też od strony takiej formalnej, praktycznej, Słowo Boże należy głosić z szacunkiem, bez patosu, w sposób pozytywny, przejrzysty, zwięzły, wyraźnie, najlepiej z pamięci, używając przy tym poprawnej polszczyzny, unikając pojęć niezrozumiałych dla słuchaczy. W takim przepowiadaniu znacząco pomaga znajomość zasad zasad retoryki i teorii komunikacji i te zasady są też wykładane w seminariach. Oczywiście ważna jest obrazowość, jeżeli chodzi o głoszenie Słowa Bożego. Tutaj też synod zwraca uwagę na konieczność wyjścia z przepowiadania Słowa Bożego dalej poza przestrzeń kościelną, czyli także chodzi o osoby, które utraciły więź z Chrystusem, z Kościołem. Mówimy tutaj o odnowie misji ludowych, o wykorzystaniu mediów do przekazu orędzia Ewangelii, do głoszenia krótkiej egzorty podczas okolicznościowych spotkań z różnych okazji. Przecież przemawia się też poza liturgią. No i chciałem też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj Kościół powinien sobie uświadomić, że jest już w społeczeństwie zróżnicowanym, że nie wszyscy są ludźmi wierzącymi. Mamy na przykład uroczystości pogrzebowe czy ślub kościelny. Przychodzą osoby niekoniecznie wierzące, związane tylko z osobami, tymi, które odeszły do wieczności, czy też z osobami, które zawierają związek małżeński. Jest to też możliwość dotarcia ze Słowem Bożym właśnie do tych osób. I ostatni taki statut, jeżeli chodzi o kwestię tutaj ogólnie przepowiadania, mianowicie podkreśla się wagę kontynuacji głoszenia w domach, w rodzinach. Dawniej pamiętam, gdy wracałem jako dziecko z kościoła, to dziadek, czy mama, czy tata pytali mnie, o czym było kazanie, o czym była Ewangelia. Czyli chodzi o to, żeby dalej wrócić do dyskusji na tematy, które były poruszane w ramach homilii, w ramach kazań.
Jak przepowiadać na wzór Chrystusa? Statuty synodalne przypomniał nam biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.